między biegunami.
Radio Kraków, program Między Biegunami, przedświąteczny program. Witamy serdecznie, Kuba Niziński.
Bartek Piziak.
A jak przedświąteczny, to te święta też pewnie gdzieś zapytamy. W programie Między Biegunami zapraszamy ludzi, którzy robią rzeczy absolutnie...
Niebanalne.
Niebanalne, to jest mało powiedziane, bym nawet rzekł. Ale dzisiaj jest w studiu Radia Kraków gość, z którym mieliśmy okazję rozmawiać już... No dobrych kilka lat temu.
Znaliśmy się wirtualnie aż do dzisiaj, a jeżeli Wielka Sobota, program świąteczny, to też dla nas wyjątkowe spotkanie, że w końcu spotykamy się z tym człowiekiem na żywo. Mamy okazję w końcu poznać się, można powiedzieć, w rzeczywistości, chociaż gdzieś w przeszłości dalekiej nasze ścieżki się przecinały, bo...
Spotkaliście się gdzieś?
Ja myślę, że tak, bo nasz gość też studiował w Krakowie, wyjechał z Polski w 2002 roku, no i te ostatnie ponad dwie dekady spędził na antypodach, bywając w Polsce punktowo, chwilowo, między swoimi kolejnymi długimi też podróżami, no i życiem jednak w Australii.
Michał Kozok dzisiaj w programie Między Biegunami. Witaj, Michał. Bardzo się cieszymy, że dotarłeś do nas.
No super, dzięki za zaproszenie i fajnie was zobaczyć na żywo.
Na żywo, tak. Bo to jest zawsze to spotkanie na żywo. My cenimy sobie, że możemy się łączyć z różnymi miejscami na świecie, że taką mamy technologię dzisiaj i możemy robić tak programy, ale jednak spotkanie na żywo to jest spotkanie na żywo. Michał, co cię sprowadza do Polski?
Po pandemiczny czas.
To jest pierwszy raz, tak?
Po 6 latach, pierwszy raz tak długa przerwa, tak co roku się dzieje. No.
Dla osoby, która odwiedziła ile już? Ponad 150 krajów świata, takie 6 lat przerwy, bo twój poprzedni wypad, ten przedpandemiczny z antypodów gdzieś na inny kontynent, to wcześniej była Ameryka Południowa, potem jeszcze chyba Malediwy i Sri Lanka.
A to 2019 był ostatni wyjazd zagraniczny.
I potem była przerwa.
I 5 lat bez wyjazdu zagranicznego, no to taka długa przerwa.
Słuchaj, ale ty tę przerwę odpowiednio spożytkowałeś i o tym będziemy dzisiaj w naszym programie rozmawiać. Natomiast my jeszcze chcemy wrócić też do tego, o czym Kuba zaczął mówić, że dla nas to też jest z tobą wyjątkowe spotkanie, bo ostatni raz właściwie tak na żywo, bo na antenie Radia Kraków rozmawialiśmy w 2021 roku, bodajże w grudniu, czyli jeszcze w pandemii. No i łączyliśmy się z tobą po łączach internetowych i rozmawialiśmy o twojej poprzedniej długiej podróży, a mianowicie po przejechaniu Ameryki Południowej z południa na północ bez użycia pojazdów silnikowych, bez użycia ogólnie silnika. Taki sobie przejąłeś cel i to była wyprawa z 2013 roku.
Tak, zgadza się. No i rozmawialiśmy, pamiętam, że siedziałem wtedy w domu, mimo że byłem podczas swojej podróży
kolejnej,
przejścia Australii. Zgłosiliście się, porozmawialiśmy, fajnie było. I to było tuż przed tym moim taką wtopą, wpadką w tej podróży australijskiej, którą wtedy robiłem. Ale to było niesamowite właśnie, że w czasie tej wyprawy mogłem sobie siedzieć w domu w ogóle i pogadać sobie z wami o czymś, co było 10 lat wcześniej.
Słuchaj, o tej wtopie za chwilę jeszcze najwyżej porozmawiamy, australijskiej małej wtopie. Natomiast nakreśliliśmy naszym słuchaczom, w tym momencie w ogóle zapraszamy do odsłuchania tej rozmowy sprzed 3 lat.
Na stronie Między Biegunami link damy do tej rozmowy.
Natomiast... ja pamiętam z twojej historii bodajże 1998 rok, kiedy ty zdobyłeś rysy, jeszcze mieszkając w Krakowie, studiując na AWF-ie i to była taka twoja pierwsza podróż, że zszedłeś, a właściwie zbiegłeś z tych rysów i pobiegłeś sobie nad Bałtyk na przylądek Rozewie. To był początek tej twojej takiej przygody z podróżami bez użycia silnika?
Na to wyglądasz, bo to porządek, tylko wtedy ja sobie jeszcze nie zdawałem sprawy, że to się rozwinie, że będą następne pomysły, a wtedy tak, mówię, dlaczego by biegał, od zawsze biegam, więc dlaczego by sobie nie przebiec z najwyższego punktu Polski do najniższego, a że wtedy w Raczkach Elbląskich nie umiałem znaleźć punktu.
Tego minus 1,8 metra poniżej poziomu morza.
No to muszę gdzieś zakończyć i wtedy jeszcze było rozewie Jastrzębia Góra. I dobiegłem, no i wtedy ani aparatu, ani telefonu, żadnych zdjęć, ale to był ten początek, jaki kurczę, jak fajnie. I wróciłem do tego po 15 latach właśnie w tej Ameryce Południowej.
Ale w międzyczasie były twoje inne podróże przy użyciu pojazdów silnikowych, bez użycia na przykład samolotów. Wszystkie kontynenty sobie strawersowałeś, można powiedzieć, w ten sposób.
Te zamieszkałe.
Tak, natomiast dlaczego wróciłeś do tego pomysłu, żeby zwolnić troszeczkę tempo swoich podróży, z drugiej strony wydłużyć te podróże, nie używając silnika i angażując w tego siłę własnych mięśni, no i wszelkie inne możliwe ewentualnie środki transportu mające jakieś kółko albo ślizg. Skąd ten pomysł?
To się zaczęło od tego, że tak jak, nie wiem, czy większość z nas, dla mnie te podróże takie bezsilnikowe, to były eskapady, na które ja jakby nie miałem szans. I dopiero jak byłem na Amazonii w 2013 roku, płynąc statkiem, wszedł tam na pokład w pewnym momencie Szwajcar, taki włóczęga. I on mi powiedział, że on kupił łódkę w Ekwadorze i sobie spłynął. I nawet nie ma pieczątki w paszporcie, tylko miał taki kawałek świstek papieru. On mi tak zaimponował, że tej nocy, to było 15 kwietnia 2013, ja stwierdziłem, że nie ma co. Dlaczego on ma być lepszy ode mnie? W sensie był, ale ja też tak chcę. I wtedy postanowiłem, że następny raz, jak tu wrócę, ja chcę pokonać kontynent właśnie. I wymyślałem, o, czemu nie bez silnika, żeby była jakaś zasada. I wtedy tylko była kwestia wyznaczenia trasy, a później już cała logistyka, jak czym. I te ślizgi to później, w Ameryce Południowej to było spontaniczne w trakcie wymyślanie, a teraz w Australii to już było przygotowane z góry, zaplanowane te różne formy innego środka transportu niż marsz.
Muszę ci powiedzieć, że szybko podejmujesz decyzję w takim razie. Były rysy i zbiegając pomyślałeś, no to pobiegnę dalej. Tutaj spotkanie i pomysł.
Które zmieniło.
Pomysł znowu,
na twoje podróże.
To jest impuls chyba.
Jakiś impuls się pojawił teraz ostatnio w tobie?
Nie, na szczęście nie. No.
Ale teraz po przebyciu Australii jakieś nowe pomysły jeszcze nie zaświtały ci w głowie, żeby coś zmodyfikować w tym pokonywaniu kontynentów bez użycia silników?
Mówimy sobie o Australii czy o ten?
No już po zakończeniu twojej podróży przez Australię.
Pojawia się nowy, właściwie to pierwsza noc po powrocie do domu, kiedy poszedłem w końcu usypiać synka, i tak sobie rozmawiam, czy byś, o czym masz ten? I on powiedział, a dlaczego byśmy Europy razem nie przekroczyli? Tylko on ma 8 lat. Ja powiedziałem, no wiesz co, jak chcesz, za 10 lat możemy. I na razie chcę, ale wiadomo, jak to będzie, jak synek ma 14-15, jak będzie miał, to będzie pewnie inna gadka.
Priorytety mogą się zmienić.
Tak, ale powiedziałem, że zaczniemy się przygotowywać i zobaczymy. Jeśli będzie chciał, to pojedziemy razem jak za 10 lat. Bo tak to wychodzi, że co 10 lat mnie na to stać psychicznie, fizycznie i finansowo.
Michał, ale wspomniałeś o synu, o Natanie. Muszę cię zapytać, bo wasza historia z twoją żoną, z Eweliną, no jest związana też jakby nie było z podróżami. Bo wy się poznaliście w biurze podróży, pracując jako piloci wycieczek. W podróż, na swój ślub, ruszyliście autostopem, z tego co pamiętam. W podróż poślubną do Afganistanu, no to nie są takie najczęściej kierunki. Wybierane kierunki na podróż poślubną. Czy wasz syn czuje też i chętnie z wami podróżuje? Udało wam się zarazić go właśnie takim outdoorem, outbackiem, powiedziałbym, jeśli chodzi o Australię?
Tak, na razie tak. Dużo jeździmy na kemping, dużo chodzi. A czy to mu zostanie? To mam nadzieję, szczerze mówiąc, ten wyjazd, ja go bardzo chciałem wziąć właśnie na kolosy i tak dalej, żeby on poczuł, że, bo on jest bardzo, lubi rywalizację, więc żeby też mu pokazać, że to się opłaca, warto iść innymi szlakami,
tak?
Szlakami, a potem jaką ścieżką sobie wybierze, czy to będą podróże, czy co innego, to już nie ma takiego większego znaczenia, tylko żeby po prostu nie szedł tym standardem australijskim, kredyt, praca i spłacanie się, zadłużanie na całe życie, bo właśnie Australijczycy myślą, że jestem milionerem, że jak można sobie pozwolić na taką podróż, a zasada jest prosta, nie zadłuż się, a żyć z oszczędności, a my Polacy, a szczególnie emigranci jesteśmy w tym dobrzy, bo cenimy każdy grosz.
Myśląc o podróżach i o tej Australii, o której powiedziałeś, o zarażaniu, że Australijczycy, kredyt i tak dalej, czy prawdą jest cały czas, bo moja pierwsza wizyta w Iranie, budzę się w sali wieloosobowej i koło mnie budzi się młody Australijczyk, który miał zaledwie, nie wiem, 19 lat po skończeniu szkoły średniej i on mówi, zrobiłem sobie teraz rok przerwy, żeby podróżować po Azji. Czyli tam też są takie możliwości i gdzieś w głowie kiełkuje, może syn pójdzie tą drogą.
Mam nadzieję.
Drodzy Państwo, natomiast my dzisiaj spotykamy się też w Radiu Kraków z tego powodu, że jesteśmy kilka dni po kolosach.
Dlatego zapytałem, co sprowadza Michała do Polski?
No właśnie, jesteśmy kilka dni po kolosach, po jednym z największych wydarzeń podróżniczych w Europie, można powiedzieć, bo największym w Polsce z pewnością, na których to zostałeś uhonorowany nagrodą Kolosem za 2023 rok w kategorii wyczyn. No i my ci w tym momencie na antenie Radia Kraków, Michał, serdecznie gratulujemy.
No ja się strasznie cieszę, dziękuję, że to zostało docenione, bo w Australii zero, nic. Jednak może to, że nie jestem jednak tym Australijczykiem, Australian Geographic w ogóle nie rozpoznał tego i nie mam żadnej wzmianki. I tak trochę było szkoda, wiadomo, że tego się nie robi dla rozeznania, ale to było bardzo miłe, że tu w Polsce to było zauważone i jeszcze jako najwyższa nagroda po prostu miałem szczęście, że udało się i jest to bardzo przyjemne.
Tym bardziej, że dodajmy, jesteś podwójnym laureatem Kolosa w kategorii wyczyn, bo poprzedniego otrzymałeś za wyprawę przez Amerykę Południową.
Tak, więc mi się też wydawało, że mam już jednego, wcale nie zależy mi na drugim, ale tuż przed wyborami ja czułem, ja jednak zależy bardzo, jak serce mi biło i cieszę się bardzo, szczególnie, że właśnie syn siedział obok i on miał chyba większą tą radość i bo bardziej to
satysfakcja.
Nawet niż ja.
No tak, bo towarzyszył ci mimo wszystko podczas tej podróży przez Australię, mimo że nie był z tobą na oczywiście całej trasie, to jednak przeżywał to razem z tobą.
Tak, no oczywiście. Największą ceną, jaką zapłaciłem, to rozłąka z rodziną, ale oni łącznie pięciokrotnie się ze mną towarzyszyli.
Spotykali, tak.
Tak, i to było 73 dni, więc całkiem zdecydowanie byli częścią podróży, nie tylko z tym takim supportem
logistycznym
pomaganiem, bo
chyba
super robotę, ale również byli fizycznie częścią i mogliśmy ten czas razem spędzać, bo 14-miesięczny rozłam z rodziną, to chyba bym nie dał rady.
Do
wieku dziecka. No.
Całej tej podróży przez Australię wracamy po krótkiej przerwie.
Między biegunami.
Wielka sobota. Wielki gość w programie Między biegunami na antenie Radia Kraków, Michał Kozok. Człowiek z Żor. Studiował w Krakowie, mieszka w Sydney od ponad 24 lat na antypodach. No i dwukrotny laureat Nagrody Kolosa w kategorii wyczyn.
Ten drugi raz zupełnie niedawno.
Przed dosłownie kilkunastoma dniami w Gdyni Kolos w kategorii wyczyn za podróż siłami własnych mięśni przez Australię. Michał, wspomniałeś w naszym poprzednim wejściu, że 14 miesięcy tyle trwała twoja przeprawa przez Australię. No to nie jest krótki czas, to jest kawał życia tak naprawdę. Jak ty sobie to wszystko w głowie poukładałeś? Oczywiście miałeś doświadczenia z Ameryki Południowej, z innych kontynentów, ale jednak zaplanować przejechanie Australii bez użycia silnika, no to jest coś niesamowitego, tym bardziej, że trzeba pokonać kilka pustyni, zmierzyć się z siłami natury. Też trzeba wziąć pod uwagę zjawiska, których nie do końca możemy przewidzieć, bo już na początku pojawiły się ogromne ulewy, z tego co pamiętam. No i było ryzyko powodzi. Ty tam troszeczkę przed tymi deszczami uciekałeś. Jak ty to wszystko logistycznie sobie zaplanowałeś? Opowiedz nam tutaj, bo to jest naprawdę coś niesamowitego.
Przede wszystkim ja miałem mnóstwo czasu. Ja powiedziałem, że ja wyjadę, jak będę gotowy. I mi to zajęło 9 lat. W międzyczasie 9 lat. Te 3 ostatnie lata to było codziennie, a wcześniej w zależności. Wziąłem rodzinę, spakowaliśmy się, pojechaliśmy do Perth. Tam przygotowałem tą najtrudniejszą część pustynną. Testowanie sprzętu, rozwożenie tego sprzętu, zbudowanie taczki, wózek pustynny i tak dalej. Tylko że to brzmi jak wielka praca, to była wielka praca, ale to już była część podróży i to była wielka przyjemność. Robienie tego, odkrywanie.
Sama w sobie przygoda.
Tak, to ja bym w życiu nie dał, żeby ktoś mi przygotował, a ja tylko wykonam to. To właśnie było to odkrywanie, gdzie można, co można. Trasę przez pustynię zmieniałem chyba, nie wiem, 10-krotnie, bo tam nie mogę, tam nie mam zezwolenia. Tu mogę przejść, tu nie ma drogi. Ta nie ma drogi w końcu okazało się najlepszą częścią, że właśnie idziesz tam, gdzie nie ma drogi. Ale oczywiście Australia jest strasznie biurokratyczna. Gorzej chyba niż Polska za komuny. Tam zezwolenie zdobyć to jest prawie nierealne.
Ale na co musiałeś zdobyć pozwolenia tak naprawdę?
Parki narodowe, przejścia,
rezerwaty.
Tereny, też tereny aborygeńskie. To jest coś
oddzielna historia.
To były i właściciele farm. Oraz farma wielkości Słowenii, którą przychodziłem, Anaklik, największa farma na świecie. Ale akurat od farm nie było problemów. Oni byli otwarci, nie mieli problemu, chcesz iść, jasne. I tak ich nie spotkałem, bo to przecież taki teren. Ale męczyłem się z organizacjami. I tylko to zwykle bywa tak, że ci ludzie w biurach to były problem, ale ci ludzie, na których spotkałem rangersów na przykład, czy strażników w terenie już, nawet jak tam przeszedłem tam, gdzie nie powinienem, nigdy nie było problemów. Co robisz ten i super, i była zawsze pomoc.
Ale jak podszedłeś do organizacji tej wyprawy? Bo mówisz, że to mentalnie 9 lat do tego gdzieś tam dorastałeś, gdzieś w głowie kiełkowało. Mówisz, że zmieniałeś trasy. Czy ruszałeś już ze wszystkimi pozwoleniami, ze znajomością całej trasy, czy ona gdzieś ewoluowała w trakcie?
Ja miałem kilka opcji, gdzie mogę i teraz próbam zdobyć na przykład zezwolenia i gdzieś, gdzie mi powiedziano tego kategorycznie nie, no to odpadało. Tam, gdzie nie dostawałem odpowiedzi, to się nauczyłem, że czytasz między liniami. Jeśli ci nie odpowiadałem, bo w mailu często też nie chcą, nie mogą, bo jeśli coś się stanie, czyli jak nie dostałem odpowiedzi nie, to ja to odbierałem, że to jest
ciche tak? Przyzwolenie.
Przyzwolenie z przymykaniem oczu albo odpowiemy ci później i tak dalej. Czyli nie było tego nie, to idę, bo inaczej to ja bym musiał wzdłuż drogi iść, a to nie
o to chodziło.
Bo podobnie było w Ameryce Południowej, tam też po prostu nie chciano dawać tych zezwoleń, bo ludzie się boją odpowiedzialności, to chyba o to chodzi, ale wiadomo, że najpiękniejsza rzecz jest tam, gdzie nie ma samochodów, gdzie nie ma ludzi.
I to było jedno z założeń, tak? Tam, gdzie nie ma samochodów, tam, gdzie nie ma ludzi, poza...
Tak, i w sumie wyszło mi prawie... Odległość między Teheran, Kraków, Bruksela, gdzie nie skorzystałem z żadnej drogi.
I Teheran, Kraków, Bruksela. No trochę tego,
podzieliłem tam,
trochę
gdzie
tego jest.
Nie było dróg szutrowych lub asfaltowych, ale były na przykład ścieżki lub bezdroża. I to wyszła mi taka odległość w przeliczeniu, bo jak się poda tam, chyba to było 5000 kilometrów, to ciężko...
To tylko liczba, nie robi wrażenia, tak? Natomiast jeżeli podasz, jaka to jest odległość między na przykład jakimi miastami gdzieś w Europie czy na świecie, to już jednak nabiera jakiegoś wymiaru.
Sobie przejść do Belgii po prostu zupełnym bezdrożem, to była super frajda. Znaczy frajda, to było tam ciężkie swoimi czasami, ale jak się już skończyło, jak się problemy pokonało, to była ta najlepsza część. Bez tego... fajnie jechać deskorolką czy hulajnogą, ale to jest po drodze. To nie jest taka frajda, jak sobie iść bezdrożem sam 22 dni bez zobaczenia człowieka. To jest po prostu wspaniała rzecz, jest taka możliwość jeszcze.
Michał, ty sobie założyłeś kilka miałeś takich podstawowych założeń tej wyprawy. 4 przylądki Australii, zachód, południe, wschód i północ. Połączyłeś je sobie linią. Do tego dorzuciłeś najwyższe szczyty wszystkich stanów. Zgadza się?
Stanów i terytoriów, Australii kontynentalnej, czyli bez Tasmanii.
Bez Tasmanii, dokładnie tak. Jeszcze coś tutaj było z takich założeń?
No, najważniejsze, bez silnika.
Okej, bez silnika, to już wiemy. No dobrze, z mapami topograficznymi, czy też, nie wiem, czy w formie elektronicznej też wspomagałeś się jakimś GPS-em? Miałeś i to, bo jesteś tradycjonalistą. Jeśli chodzi o właśnie mapy topograficzne, bez nich się nie ruszasz. No dobrze, to co było w następnej kolejności, jeśli chodzi o te najważniejsze punkty na trasie? Studnie, dostęp do wody?
Ja sobie też wyznaczyłem, że chcę zobaczyć najładniejsze części Australii, czyli te parki, które najbardziej mi się podobają. Musiał być Uluru, musiał być Great Ocean Road, musiało być Whitsunday Islands, bo mimo, że tam byłem wcześniej, fajnie to później i fajnie dla mnie iść od celu do celu takich naprawdę pięknych, bo pustynia jest ładna, ale komuś pokaże się jedno, dwa zdjęcia, trzy, to nie to samo.
Monotonnie.
Dla niektórych, ale to trzeba być. Ze zdjęć to tego się nie odbierze. A jak sobie wyznaczyłem trasę przez te piękne punkty, mimo że to oznaczało nadrabiania drogi i tak dalej, to poza tą ekstra motywacją, do czego się następnie zbliżam, to było po prostu taka wisienka jeszcze na torcie za każdym razem.
To piękne miejsce, które można było, nie?
Zobaczyć. Dokładnie.
Bartek, pytałeś o to wytyczenie trasy, jakie punkty i tak dalej. Przygotowanie, bo może gdzieś komuś pojawi się w głowie pomysł, może nie powtórzenia, ale zrobienia czegoś podobnego. Zezwolenia, to jest jedno. No i przygotowanie się do już, mówiłeś o wózku, który sam projektowałeś, sam robiłeś.
Tak, 17 lat temu już był ze mną już na wielu wyprawach, ale zawsze tam jakieś modyfikacje, próbuję coś zrobić lepiej, gorzej. A ten wózek i tak po czasie są jakieś problemy.
I dobra, i wszystko, co masz przy sobie, to masz właśnie podczas tej podróży w tym wózku. Uzupełniasz to? Uzupełniałeś to po drodze? Jak to wyglądało?
Nie wiem, no bo jak ruszyłem przez małą pustynię, przez tą i Gibsona, to co już wziąłem, to już wiadomo, że nic po drodze nie
uzupełnię.
Jedynie tak. Z wodą miałem wyznaczone dwie studnie, które wiem, że działały przed pandemią, ale czy będą działały po 2 latach, to tego nie wiesz. I to był największy stres i strach, ale udało się i na tej ostatniej studni zatankowałem 94 litry wody, czyli tyle, ile miałem zbiorników. Plus cała reszta to było 170 kilo i wtedy ja też, ja ze studni miałem ruszyć bez drożami, ale spanikowałem, po prostu się wystraszyłem tego ciężaru, co mam i wróciłem się 6 kilometrów do szlaku, tam mnie zaatakował dingo, miałem nieprzyjemną sytuację, no i ruszyłem jeszcze na początku szlakiem, że dopiero później zszedłem bez droża. I był to ten stres, szczególnie kiedy mijasz tak zwaną linię bez powrotu. Czyli mijam tą linię, gdzie wiem, że już mi nie starczy wody, żeby wrócić do tej studni, jeśli coś pójdzie nie tak. I od wtedy już musisz iść, żeby dojść do kolejnego punktu, który ja sobie wyznaczyłem, osadę aborygeńską, gdzie myślałem, że będą ludzie i tak dalej, a tam 2 aborygenów mieszkało tylko. Ale to właśnie było to przygotowanie takie, ile ci potrzeba wody, ile mi to wystarczy. To był jeden znak zapytania, bo ja nie wiedziałem, ile ja będę w stanie dziennie przechodzić z takim ładunkiem i w jakim terenie, no bo to nie wiedziałem, jak mi się będzie szło.
Słuchaj, wcześniej przygotowując się do całej wyprawy, rozlokowałeś sobie depozyty z jedzeniem. Jak to wszystko też logistycznie ogarnąłeś? Jak to wyznaczałeś? Bo musiałeś przynajmniej zarys tej trasy mieć. No i właśnie, gdzie te depozyty? Jak to wszystko sobie poustawiałeś? Bo oczywiście można zaznaczyć sobie na mapie dzisiaj elektronicznej i z punktu do punktu iść, ale no jeżeli nie wiemy, co się wydarzy wcześniej, a te depozyty zakładamy dużo, dużo wcześniej, no to jednak nie zawsze wszystko może pójść po naszej myśli. Trafiłeś do wszystkich depozytów, czy były takie miejsca, gdzie na przykład z różnych względów musiałeś odpuścić?
Do depozytów trafiłem wszystkich, aczkolwiek nie rozłożyłem ich wszędzie tam, gdzie chciałem. Na przykład w tej osadzie aborygeńskiej, ja tam przez 8 miesięcy walczyłem z tym takim urzędem
administracyjnymi kwestiami.
A jak doszedłem już do tam, w końcu tych 2 aborygenów mnie przyjęło i później przyjechał ten biały taki nadzorca, to ja się pytam, czemu on mi nie zezwolił tam. No, on powiedział, że on nic nie wiedział. Czyli on powiedział, oczywiście, żebyś mógł, nie ma problemu. Więc problem polegał na tym, że nie dało mi się wszędzie rozstawić tam, gdzie chciałem. A z drugiej strony byli farmerzy, na których nie liczyłem, tylko prosiłem o zgodę. A on mi napisał, posłuchaj, ja ci dowiozę gdziekolwiek na trasie jedzenie gdzie i wodę, gdzie chcesz. Ja z początku, nie trzeba, po co go będę angażował. Mhm. I w trakcie wyprawy mówię, Boże, ja się tak męczyłem tam. Dlaczego nie nosić 40 kilo mniej, 20 litrów wody, 20 kilo jedzenia, czy jakakolwiek tam była proporcja. I skorzystam z tego. I oni byli więcej niż szczęśliwi, że mogli mi pomóc, bo ja dopiero wtedy odkryłem, że ci ludzie chcą pomóc, a ja im nie pozwalam z początku, bo myślałem, że to jest ekstra praca dla nich.
Jesteś samowystarczalny, nie?
Chcieli. Mhm. I to było fajne właśnie tak razem współpracować.
Michał Kozok dzisiaj w programie Między Biegunami.
Między biegunami.
Michał Kozok, Radio Kraków, program Między Biegunami, o australijskim przejściu bez silnikowym pojazdem, który ciągnięty był przez Michała.
Ciągnięty albo pchany, bo albo pchany, to był wózek. Chiński wózek, to był tak, taczki chińskie. Ale to też fajnie, że w twojej podróży pojawiały się takie nawiązania, bo te chińskie taczki były używane w dawnych czasach, jak na Australię. Przez kogo?
Przez poszukiwaczy złota. Głównie to był XIX wiek. Tych, co nie było stać na konie, robili taką taczkę właśnie z wielkim kołem po środku i pchali przez te bezdroża. Jak się o tym dowiedziałam, to mówię, tam też bym tak chciał. Oczywiście moje koło nie było drewniane, tylko porządne, rowerowe. Ale
no bo sam zbudowałeś te taczki.
Tak, ale z pomocą znajomych. Tylko ja wiedziałam, co chcę, jak rozmieścić ten bagaż. Tam oczywiście były modyfikacje nawet w trakcie podróży. Ale to była rewelacja, że taką taczką się jest w stanie przejść po bezdrożach. Ale jak oni kiedyś, to musieli jeszcze bez tych map, bez tych... To była rewelacja.
To był dopiero wyczyn. No dobra, Michał, ale to w tym momencie może przeskoczmy przez te wszystkie środki transportu napędzanych tylko i wyłącznie siłami twoich rąk, nóg, twojego ciała, których używałeś przy przejściu Australii. Mamy taczki chińskie, mamy twój wózek niezniszczalny, który od 17 lat zaprojektowałeś, zbudowałeś i wykorzystujesz przy okazji swoich wypraw. Ja kojarzę na pewno deskę surfingową, tam była. Wózek sklepowy, do niego jeszcze wrócimy. Czyli taki wózek po prostu metalowy, jak w markecie używamy na zakupy. Po prostu poszedłeś, zrobiłeś zakupy i pojechałeś dalej.
Tak, i oddałem w następnym sklepie.
Przepraszam, w tej samej sieci?
Tak, ale były inne wózki, więc właściwie nie pasowało.
Nie pasowało ci. No dobrze, to co jeszcze było z tych środków transportu? Rower?
Takich fajnych, udanych, oczywiście rower, wózek biegowy, deskorolka, która mi się bardzo podoba, mimo że nie jeżdżę, dlatego zjazdy musiało być na siedząco. Ale było też kilka takich gadżetów, co myślałem, że będzie fajnie, a mi się nie udały. Na przykład szczudła, bo jak mi spadły okulary, ja ich nie miałem podnieść. Nic, to była tragedia. Buty sprężynowe, myślałem, że jest fajne, a po 11 kilometrach ja byłem wykończony. Tam serce, to był jak bieg sprinterski prawie. Co mi jeszcze nie wypadło? Taki mini rowerek, malutki, nawet dziecko jest na nie za duże. Ja też myślałem, że nim przejadę kilkadziesiąt kilometrów, a po 16 ja byłem absolutnie nie do życia już.
No, powiem szczerze, że umiesz sobie podnosić poprzeczkę. Ja tak myślę o takiej podróży. Zupełnie dla mnie coś nieosiągalnego z punktu widzenia mentalnego, nawet już nie fizycznego, bo taka podróż jest wielkim wysiłkiem fizycznym, ale mentalnym, głowa. No to jest coś więcej jeszcze. Ty mówisz o tych 20 kilku dniach bez człowieka, o zaplanowaniu, czy ci wody starczy, o tej granicy, gdzie nie można już wrócić. Jak ty sobie z tym radzisz? Jak sobie radziłeś?
Ja się bałem i ja byłem zestresowany bardzo, ale w sumie to było myślenie o każdym dniu. Co ja zrobię dzisiaj, gdzie ja dojdę, czy ja muszę przefiltrować wodę, czy jakie zadanie, czy nazbierać drewno na ognisko. Tak. To była... Fokus na dzisiejszym dniu, bo ja pamiętam, jak sobie notowałem czwarty kemping, bo każdy kemping notowałem w GPS-ie i wpisywałem ten numer 004 i myślałem, a kiedy będziesz miał zrobić 400, to wtedy mnie to przerażało, bo szczególnie początek, ja nie byłem na to jeszcze przestawiony, gotowy i to była bardziej taka walka z sobą, skup się na tym, co jest dzisiaj i po dwóch, trzech tygodniach to zaczęła być przyjemność i ja się tylko i wyłącznie fokusowałem, co ja mam dzisiaj wykonać i przez to to nie była aż taka męczarnia, aczkolwiek stresu na pustyni było sporo i ja pisałem SMS-y do znajomych, bo teraz można pisać GPS-em, już masz taką technologię. Tam, a cześć, jak u ciebie, ja po prostu szukam kontaktu, ale wstyd mi było przyznać, że ja się po prostu boję i chcę sobie odwrócić uwagę. No ale niektórzy odpowiadali, to zawsze była taka jakaś odskocznia, że ktoś tam nade mną w ogóle czuwa, widzi, że gdzie ja jestem, to może w razie czego...
Pomoże.
w sensie, no, ktoś będzie widział, bo ja się będę bał, pewnie wstydził poprosić o pomoc, jeśli będzie. Bo największym problemem jest, kiedy prosisz o pomoc. Jak masz 10 litrów wody, 5, 0, czy jeszcze możesz iść, jak nie masz wody, ale potem kiedy ta pomoc przyjdzie, jeśli w ogóle nie da rady.
Michał, wspominasz gdzieś w swoich wspomnieniach z tej podróży, że ona była też swego rodzaju eksperymentem społecznym w Australii, bo ty miałeś okazję po całym kontynencie australijskim podróżować ze swoją pracą poprzednią. No, dużo po tej Australii przez ostatnie dwie dekady.
Tak.
Jeździłeś, kręciłeś się, podróżowałeś. Natomiast ta podróż, to przejście, przemieszczanie się różnymi środkami transportu, napędzanymi, dodajmy, tylko i wyłącznie twoimi siłami, była eksperymentem, bo wspominasz o tym w momencie, w którym na przykład wyjeżdżasz tym wózkiem sklepowym na drogę i pchasz go przed sobą, no i zwracasz uwagę, jak reagują Australijczycy. Jak oni na ciebie reagowali? Wspominałeś o farmerach, którzy bardzo pozytywnie na tych ogromnych przestrzeniach podchodzili do ciebie, pomagali ci i proponowali też wsparcie jedzeniem czy innymi potrzebnymi artykułami. Ale jak potem, jak już w bardziej zurbanizowany teren dotarłeś, choćby do Sydney, no i na wschodnie wybrzeże. Jak Australijczycy reagowali na ciebie? Zatrzymywali się, pytali, rozmawiali, czy traktowali ciebie troszeczkę jak powietrze? Jak to wyglądało?
Różnie bywało, ale największa reakcja była właśnie, kiedy byłem w wózkiem sklepowym. Bo oni się zatrzymywali i dziękujemy, że czyścisz nasz kraj, że zbierasz puszki. Dopiero jak mi tłumaczyłem, że ja nie zbieram nic.
Butelek, puszek.
To dalej, ale chcieli się dowiedzieć oczywiście, co jest. I właśnie podczas etapu z wózkiem sklepowym miałem najczęściej, że ktoś się zatrzymał z pizzą, podjechał z Coca-Colą, z wodą. To było ciekawe, ale w tych innych etapach też się zdarzało, ale rzadziej. Na przykład na rolkach nigdy nikt się nie zatrzymał. A nie, przepraszam, raz. Na deskorolce nigdy. No to jakiś deskorolkarz se jedzie z podartym plecakiem.
Hipster!
Więc nie było tej interakcji. Może, że po prostu gdzieś się zatrzymałem, ktoś podszedł, ale nie, że samochód się zatrzymał. Więc jak to w życiu? Różnie bywało, ale ja odebrałem, bo ja się bardzo bałem tych rednecks, czyli takich agresywnych Australijczyków, którzy nie lubią żadnych imigrantów. Tacy się zdarzają, w życiu ich spotkałem czasami, bo to od razu poznać po moim akcencie. A tutaj, nawet jeśli ich spotkałem, to się zamknęli, bo nie miałem ani jednej nieprzyjemnej sytuacji od indywidualnego człowieka.
Jeżeli ktoś chciałby iść twoim śladem, zrobić coś podobnego, co byś mu powiedział, jaką radę dał już na podstawie tego, co przeżyłeś?
Przede wszystkim rób to, co marzysz, to numer jeden. Ale no ciężko dać radę. Po prostu planuj i dojdź do tego sam, bo chyba największa frajda jest w tym, żeby projekt był twój własny, a nie, że ktoś ci wyznacza trasę.
Wszystko ci wyznacza, gdzie masz depozyty i tak dalej.
A później techniczne porady to w zależności od takie dokładne, ale myślę, że głównie to jest motywacja. Jak będziesz miał motywację, że warto, to zrobisz, bo to każdy może zrobić, tylko nie każdy to chce zrobić. To jest różnica.
Słuchaj, jakieś momenty z tej podróży, które szczególnie zapadły ci w pamięć, bo mówiliśmy o tym, że...
O tej wtopie?
Ty przez ponad dwie dekady Australię poznałeś dobrze, albo nawet bardzo dobrze, jak na osobę z zewnątrz, która tam przyjechała w 2002 roku. I znasz Australię na pewno lepiej niż 90% Australijczyków tak naprawdę. Natomiast spotkania z przyrodą, spotkania niebezpieczne. Gdzieś tam wspomniałeś o spotkaniu z psem Dingo i z jego małą watahą, co wcześniej ci się nie spotykało, mimo że też gdzieś tam miałeś okazję obcować z tymi zwierzętami. Coś szczególnie, jakieś miejsce zapadły ci w pamięć z tych kilkunastu miesięcy w podróży?
Jest ich dużo. Ciężko.
Jakbyś miał wskazać takie 3, 4, 5. Teraz jak zamykasz oczy, to po prostu te sytuacje, te miejsca ci się wyświetlają.
Zwykle jednak to dobry punkt, dobra podpowiedź. Byłoby to miejsca, gdzie coś się wydarzyło dobrego lub złego. Czyli na przykład właśnie spotkanie z farmerem, który przyjechał i na odchodne. Ja tak żałowałem, czemu ja mu nie napisałem w SMS-ie, żeby mi trochę tego jedzenia, bo ja głodowałem. Tam były parę błędów popełniłem, zgubiona paczka, na początku źle obliczone kalorie, może metabolizm inny. I on na odchodne, jak już po 2 godzinach rozmowy chciał odjechać i poniósł taki karton, a żona przygotowała takie jedzenie, ale ty pewnie jesteś za ciężki, nie wiem, to było 10 kilo jedzenia. Ja się rozpakowałem, powiedziałem, że ja wodę wyleję, ale ja to wezmę. Ja tam po 4-miesięcznym głodzie to było nie wiedziałem, że będę płakał kiedyś na widok
taki
jedzenia.
Taki anioł twój.
To było cudowne. Również spotkanie z krokodylem słonowodnym, bez płotu, bez ogrodzenia, było czymś niesamowitym. Ja się krokodyli bardzo boję, bo z nim nie ma negocjacji. Z dynką możesz negocjować, z wężem jesteś w stanie coś robić, bo miałem też atak węża, co też się nigdy mi nie zdarzyło i na kursie, który robiłem o wężach, nie powinno się to zdarzyć, ale było. Więc te spotkania z naturą, ze zwierzętami będę pamiętał na zawsze.
Dobrze. Michał Kozok, dzisiaj w programie Między Biegunami.
Podróż przez Australię siłami własnych mięśni.
Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego wyczynu, planowania tego wyczynu. Bo wiemy, no, fizycznie naprawdę można wiele, tak? Ale zaplanować to, żeby to się wszystko złożyło, ten strach, który się pojawia gdzieś po drodze, to jest coś absolutnie, trzeba być naprawdę mistrzem. Jeszcze raz wielkie gratulacje Kolosa.
Dzięki.
I oczywiście tej podróży. Dziękujemy, że wpadłeś do nas w tym świątecznym czasie. No i co?
Widzimy. Drodzy Państwo, ponieważ razem. Michała często w Polsce niestety nie można spotkać, kilka dni temu spotkanie w krakowskiej Wagabundzie na Uniwersytecie Ekonomicznym, to jednak na Twoją stronę internetową, na Twojego Facebooka chcemy Państwa zaprosić. Inspirujcie się, czerpcie z tych pomysłów Michała garściami, bo to jest człowiek, który, tak jak wspominaliśmy, odwiedził ponad 150 krajów świata i wiele z tych podróży było naprawdę nie tylko przeambitnych, ale niebanalnych, pomysłowych, więc jest od kogo się inspirować. Michał, strona internetowa kozok.eu, dobrze ja pamiętam. Tak. Na Facebooku też jako Michał Kozok można cię odnaleźć.
I jako też fanpage Unmotorized Australia Crossing.
To jest najlepsze miejsce, gdzie możecie troszeczkę więcej jeszcze o tej podróży Michała przez Australię się dowiedzieć, bo nasz czas antenowy powoli się kończy. Pięknie Państwu...
Nawet bardzo szybko się kończy.
Dziękujemy, Michał, Tobie za tę wizytę w szczególności. No i życzymy Państwu spokojnych świąt wielkanocnych.
Powiem, bardzo było mi miło i wesołych świąt wszystkim. Dzięki.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Między biegunami.